Biblia ma tysiące tematów. I o czym by tu mówić? Nieprawdaż? Jest tam takie bogactwo wszystkiego. A ja pomyślałem, że wrócimy troszeczkę do spraw związanych z miłością. Mieliśmy taką serię rozważań z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału o miłości. Doszliśmy do wersetu 5, czyli zrobiliśmy werset 4 i 5 przez rok. Ostatnio omawianą cechą miłości było to, że miłość nie liczy złego. Pamiętacie? Nie liczy złego. I chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie te dwa wersety, które analizowaliśmy przez długi okres czasu. 1 Koryntian 13, rozdział 4 i 5. Miłość jest cierpliwa. Łagodna jest. Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie jest nadęta pychą. Nie czyni nic nieprzyzwoitego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie przypisuje żadnego zła. To z przekładu Toruńskiego. Kolejny werset, 6, w Biblii Warszawskiej brzmi znajomo. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. A w toruńskim przekładzie nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Ale postanowiłem, że dzisiaj nie będziemy zajmować się analizą znaczenia tego wersetu. Zrobimy to przy następnej okazji. Czy kiedyś w przyszłości będziemy omawiać werset 6 mówiący o tym, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Dzisiaj natomiast chciałbym zdefiniować, co to naprawdę jest ta miłość, o której Biblia mówi. Bo my mówimy, słyszymy miłość, ale możemy mieć na myśli coś zupełnie innego. Możemy mieć na myśli coś zupełnie innego, w sensie każdy z nas może inaczej o tym myśleć, ale też możemy mieć na myśli coś zupełnie innego, niż o tym mówi Biblia. Mówiąc miłość. A przecież w Biblii jest powiedziane, że mamy miłować zarówno Boga, jak i miłość do Boga i do bliźniego jest największym przykazaniem. Pamiętamy, że kiedy Jezus został zapytany przez uczonego w piśmie o największe przykazanie, to powiedział tak. I czytam z Mateusza, 22 rozdział, 37 werset do 40. A Jezus mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga Twojego całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją myślą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach jest oparte całe prawo i prorocy. Jeżeli ktoś nie przestrzega przykazania, to mówiąc językiem biblijnym, co robi?
Grzeszy.
Popełnia grzech. Jeżeli na przykład wielbienie Boga jest przykazaniem, to brak wielbienia Boga jest czym? Grzechem. Jeżeli na przykład wiara w Boga jest przykazaniem, to brak wiary w Boga jest czym? Grzechem. Jeżeli miłość jest największym przykazaniem, to brak tej miłości jest czym? I to jakim? Dlatego, jeżeli na przykład czyjaś miłość wobec Boga oziębła, jeżeli czyjaś miłość wobec Boga oziębła, to czy stało się jakieś nieszczęście? Czy jest to aż takie istotne, żeby na to zwracać uwagę? Czy jest to naprawdę powód do zmartwienia? Czy jest jakiś problem? Zdaniem Jezusa jest to bardzo poważny problem. Posłuchajmy Jego słów, które kieruje do zboru. Jakiego?
Efezie.
W Efezie. Drugi rozdział i 4 werset objawienia. Ale mam przeciwko Tobie to, że opuściłeś pierwszą swoją
miłość.
Jeżeli czyjaś miłość wobec Boga oziębła, to stało się nieszczęście. To trzeba na to zwrócić uwagę. To jest to naprawdę poważny problem. A skoro postępowanie w miłości lub brak postępowania w miłości jest czymś tak ważnym, to dobrze jest wiedzieć, dobrze jest rozumieć, co to naprawdę oznacza. Zgodzimy się? Kiedy mówimy miłość, czy chodzi o taką pełną zachwytu, gorącą fascynację? Jeszcze raz. Kiedy mówimy miłość, czy chodzi o taką pełną zachwytu, gorącą fascynację? Czy chodzi o takie ciepłe, serdeczne uczucie sympatii, które przeżywamy i które nosimy w sercu? Kaznodzieje często nauczają, i pewnie słyszeliście nieraz kazanie, że prawdziwa miłość to nie jest uczucie. Słyszeliście takie kazanie? Tak? Ja słyszałem. Że wcale nie chodzi o taką pełną zachwytu fascynację, że wcale nie chodzi o takie ciepłe, serdeczne uczucie sympatii, bo prawdziwa miłość to postępowanie, a nie uczucie. Słyszeliście takie myśli? Wielokrotnie. Teir, czyli autor leksykonu greckiego, który jest chyba najbardziej powszechny na świecie wśród chrześcijan, w tym leksykonie definiuje słowo miłość w następujący sposób. Grecki agape, i on mówi tak. Jest to uczucie sympatii, życzliwość, dobrotliwość. Tak nazywa słowo agape. Uczucie sympatii, życzliwość, dobrotliwość. I teraz, jeżeli ta definicja jest trafna, to by oznaczało, że miłość to zarówno serdeczne uczucie sympatii, jak i postępowanie nacechowane życzliwością i dobrotliwością. A zatem, jeżeli rozumiemy miłość agape wyłącznie jako serdeczne uczucie sympatii i fascynacji, jeszcze raz powiem. Jeżeli rozumiemy miłość agape wyłącznie jako serdeczne uczucie fascynacji i sympatii, które mamy w sercu, to źle to rozumiemy. Podobnie, jeżeli rozumiemy miłość agape wyłącznie jako postępowanie nacechowane życzliwością i nic więcej, to też źle to rozumiemy. Natomiast jeżeli rozumiemy miłość agape jako zarówno serdeczne uczucie sympatii, jak i postępowanie nacechowane życzliwością, to rozumiemy to właściwie. A zatem, miłość, o której mówi Biblia, to zarówno uczucie, jak i postępowanie. Miłość to zarówno wewnętrzne uczucie, jak i zewnętrzne postępowanie. Dlatego dowodem na istnienie miłości wewnątrz nas są uczynki, które widać na zewnątrz. Dowodem, że mamy miłość wewnątrz nas, są uczynki, które widać na zewnątrz. Dlatego Jezus tak zwraca się do zboru w Efezie, który zatracił swoją pierwszą miłość. Objawienie, rozdział 2, werset 5. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj pierwsze swoje uczynki. Spełniaj pierwsze swoje uczynki, czyli dawaj wyraz swojej miłości tak, jak to robiłeś na początku. Ponieważ te uczynki, właśnie te uczynki dają wyraz miłości. Zewnętrzne uczynki dają wyraz miłości. Czasami człowiek wierzący zadaje sobie takie pytanie. Czy ja miłuję Boga tak, jak Biblia mówi? Czyli jak? Z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. I często człowiek zauważa, że niestety tak do końca nie jest. Czasami człowiek wierzący zadaje sobie pytanie, czy ja miłuję bliźniego tak, jak mówi Biblia? I zauważa, że o zgrozo, niestety tak do końca nie jest. I co z tym zrobić? Wtedy wierzący często żarliwie modli się do Boga. Nie zawsze, mówię często, bo niektórzy pozostają w takim stanie, w jakim są. Czyli jeżeli czują, że mnie kochają, to dalej mnie kochają. Natomiast wierzący często modlą się do Boga żarliwie o to, aby Bóg wlał w ich serce takie serdeczne, ciepłe uczucie sympatii i fascynacji. Czy tak jest? Znacie to z własnego doświadczenia? Jeżeli sama modlitwa nie wystarcza, to łączy się to dodatkowo z czym? Jeżeli modlitwa nie wystarcza, to co jeszcze wierzący robią w takiej sytuacji? Żeby...
Poszczą,
oczywiście. Żeby osłabić ciało, a wzmocnić ducha. Poszczą i modlą się. I wtedy osiągają to piękne uczucie. Bo Bóg wlewa do ich serca miłość Bożą. I jeżeli wierzący modli się szczerze i dostatecznie żarliwie, jeszcze raz powtórzę, jeżeli wierzący modli się szczerze i dostatecznie żarliwie, to kończąc modlitwę, zazwyczaj jego serce będzie przepełnione takim serdecznym uczuciem sympatii i gorącej fascynacji. Ale pod warunkiem, że modli się jak? Do bólu szczerze i żarliwie. Tylko wtedy to się dzieje. W każdym razie, na koniec, pod koniec takiej szczerej modlitwy, wierzący odczuje miłość wlaną do jego serca przez Ducha Świętego. I to jest stan, w którym czuje się miłość do Boga, czuje się miłość do Jezusa. Oraz czuje się miłość do bliźniego. To jest taki stan, w którym człowiek jest gotowy przytulić cały świat do serca. Wiecie, co mam na myśli? Tak? I jeżeli wtedy ktoś by zapytał takiego człowieka po takiej modlitwie, czy miłujesz Boga, tak jak mówi Biblia, czyli z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, co by powiedział? Bez wahania. Co by powiedział? Że tak. Powiedziałby, że tak. I jeżeli wtedy ktoś by go zapytał, czy miłujesz bliźniego, tak jak mówi Biblia, to on bez wahania odpowiedziałby, że miłuje i uścisnąłby jeszcze tę osobę, która go o to zapytała. Wiecie, o czym mówię? Jeżeli wierzący przeżyje taki pozytywny stan uczuć w modlitwie, wtedy zazwyczaj popełnia pewien standardowy błąd. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli wierzący przeżyje taki stan uczuć w modlitwie, takiego pełnego zachwytu oddania Bogu, takiej radości wewnętrznej, to wtedy bardzo często popełnia taki jeden błąd. Bo myśli sobie tak. Czuję w sercu miłość. A ponieważ czuję w sercu miłość, to cel został osiągnięty. Przeżywam ciepłe uczucie serdeczności, a więc wszystko jest w porządku. Dlaczego jest to błąd? Co było dowodem tego, że wierzący w Efezie utracili swoją pierwszą miłość?
Nie chcę mieli tych uczynków, co pierwszy. Na początku.
Właśnie. Ich uczynki nie były takie, jakie były na początku. Ich uczynki późniejsze świadczyły o braku tej miłości. Te uczynki późniejsze nie były takie, jak uczynki wcześniejsze. I jakie rozwiązanie tego problemu zaleca Jezus? Mówi tak, upamiętaj się. Upamiętaj się, najpierw mówi, ale nie tylko to. Mówi coś więcej. I spełniaj pierwsze swoje uczynki. Czyli wejrzyj w siebie najpierw i zmień się od środka, czyli upamiętaj się i daj wyraz tej zmianie na zewnątrz poprzez uczynki. Nie wystarczy upamiętać się, w sensie zmienić swoje myślenie, swoje nastawienie. Nie wystarczy zmienić swoje myśli i uczucia. Trzeba dać wyraz tym wewnętrznym zmianom poprzez zewnętrzne uczynki. A zatem wierzący, który upamiętuje się w modlitwie i prosi Boga o wewnętrzną zmianę swojego serca i otrzymuje odpowiedź, bo Bóg go oczyszcza i zmienia jego nastawienie, jego myślenie, jego uczucia. Wierzący, który przeżywa te ciepłe uczucie serdeczności wobec Boga i wobec bliźniego, powinien następnie co uczynić? Powinien dać wyraz tej miłości w swoim postępowaniu. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy popełnia ten standardowy błąd, o którym właśnie mówimy. Błąd ten polega na tym, że człowiek wierzący myśli, że chodzi o kultywowanie w sobie ciepłych, serdecznych uczuć i że to wszystko, co trzeba zrobić. Jeżeli mam te ciepłe, serdeczne uczucia w sobie do Boga i do ludzi, to jest to wszystko. Amen. Czyli jeżeli mam w sobie ciepłe, serdeczne uczucia wobec bliźniego i uczucie gorącej fascynacji i zachwytu wobec Boga, to w ten sposób wypełniam przykazania miłości Boga i bliźniego. Jeżeli kultywuję w sercu te piękne i ciepłe uczucia wobec Boga i bliźniego, to wypełniam zakon, bo jest powiedziane w liście do Rzymian, 13 rozdział, werset 8, nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości, bo kto miłuje drugiego, wypełnił prawo. Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo, czyli wypełnił zakon. Ponadto jest powiedziane w wersecie 10, Rzymian 13:10, że miłość nie czyni bliźniemu nic złego. Wypełnienie więc prawa, albo wypełnienie więc zakonu jest co? Jest miłość. I tutaj Paweł tłumaczy, że wypełnieniem prawa albo zakonu jest właśnie miłość. Innymi słowy, ten, kto miłuje bliźniego, wypełnił zakon Boży, albo wypełnił prawo Boże. Tak jest powiedziane? Tak jest powiedziane. Kiedy wyjmiemy te wersety z ich kontekstu, rzeczywiście możemy to zrozumieć tak samo jak wierzący, który kultywuje w sobie pozytywne uczucia. No bo na pierwszy rzut oka to właśnie tak wygląda. Wydaje się to logiczne. Czyli tak, jeżeli miłuję Boga i bliźniego, czyli kultywuję w swoim sercu te piękne i ciepłe uczucia wobec Boga i bliźniego, to w ten sposób wypełniam zakon, czyli prawo Boże. Czy nie spotkaliście się z takim podejściem, z takim myśleniem wierzących ludzi? Nigdy? Nie? Nigdy nie spotkaliście się z takim myśleniem? Nie? Nie? Nikt takiego nie było? Dziwne. No. Nawet zobaczcie, Paweł mówi o czymś zupełnie innym. Przeczytajmy werset 8-9 razem. Rzymian 13:8-9. Mówi tak. Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości, bo kto miłuje drugiego, wypełnił prawo. A potem mówi tak. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał. Jeżeli jest jakieś inne przykazanie, w tym słowie się sumują. To znaczy, będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Kto miłuje drugiego, wypełnia prawo Boże. Bo przykazania nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał i wszelkie inne przykazania sumują się w tym jednym. Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. A zatem, co jest wyrazem miłości bliźniego? Po czym widać, że miłujemy bliźniego? Skąd wiadomo, że miłujemy bliźniego? Czy wyrazem i dowodem miłości bliźniego są ciepłe, serdeczne uczucia wobec bliźniego? Czy jeżeli będę mieć ciepłe i serdeczne uczucia wobec bliźniego, to wypełniam zakon? Czyli wypełniam prawo Boże? Tak czy nie?
No i uczynki muszą być.
Właśnie. Jeżeli uczynków nie ma, to nie wypełniam. Wypełniam zakon, jeżeli wypełniam konkretne przykazania, które są objawione przez Boga w Jego Słowie. Miłość wobec bliźniego oznacza, że postępuję wobec bliźniego zgodnie z przykazaniami. Jeżeli zaś postępuję wobec bliźniego zgodnie z konkretnymi przykazaniami zawartymi w Słowie Bożym, na przykład okazuję szacunek rodzicom, nie namawiam bliźniego do wszeteczeństwa, nie zazdroszczę bliźniego i nie pożądam jego rzeczy, nie knuję spisków przeciwko bliźniemu, nie składam fałszywego świadectwa, czyli nie plotkuję o nim, okazuję pomoc bliźniemu, jeżeli mnie o nią poprosi, modlę się za bliźniego. Jeżeli to wszystko robię, jeżeli wypełniam te oraz inne bardzo konkretne przykazania, wtedy miłuję bliźniego. A jeżeli miłuję bliźniego, co daje wyraz moim postępowaniem zgodnie ze Słowem Bożym? Wtedy wypełniam zakon, czyli wypełniam prawo Boże. Apostoł Paweł mówi o tym samym w następujący sposób w liście do Galacjan. To jest 5 rozdział, werset 14. Mówi tak. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. A zatem, jeżeli ktoś wypełnia prawa zawarte w Słowie Bożym, w swoich relacjach z bliźnim, możemy wtedy powiedzieć, że ten ktoś miłuje swego bliźniego jak siebie samego. Możemy też powiedzieć, że jeżeli ktoś miłuje swego bliźniego jak siebie samego, to ten ktoś wypełnia prawa zawarte w Słowie Bożym w relacjach z tym bliźnim. Czy to jest logiczne? Podsumowując. Wyrazem i dowodem miłości bliźniego nie są ciepłe i serdeczne uczucia wobec bliźniego. Ciepłe i serdeczne uczucia wobec bliźniego nie są też wypełnieniem zakonu. Nie są też wypełnieniem prawa Bożego. Jaka więc jest prawda? Wyrazem i dowodem miłości bliźniego jest wypełnianie przykazań zawartych w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś wypełnia prawa zawarte w Słowie Bożym, w swoich relacjach z bliźnim, ten ktoś wypełnia zakon, ten ktoś wypełnia prawo Boże. Czy to znaczy, że nie należy w sobie pielęgnować pozytywnych, ciepłych i serdecznych uczuć względem innych ludzi, bo ostatecznie liczy się tylko praktyczne postępowanie i wypełnianie przykazań?
Nie.
Amen. Czy to oznacza, że nie należy w sobie pielęgnować pełnej zachwytu fascynacji Bogiem, bo ostatecznie nie liczą się uczucia, tylko praktyczne postępowanie i wypełnianie przykazów? Jeżeli doszlibyśmy do takich wniosków, wtedy mówilibyśmy, że miłość to nie uczucia i że prawdziwa miłość to postępowanie, a uczucia nie są w ogóle ważne. Tak nawiasem, to jest wniosek, do którego dochodzi wielu chrześcijan i wielu kaznodziei, tak naucza. Właśnie mówią, że w miłości nie chodzi o uczucia, chodzi o odpowiednie postępowanie. Jednakże sama definicja słowa agape, o której mówiliśmy wcześniej, pokazuje nam wyraźnie, że miłość to serdeczne uczucie sympatii, a jednocześnie postępowanie nacechowane życzliwością. Miłość, o której mówi Biblia, to zarówno uczucie, jak i postępowanie. Miłość to zarówno wewnętrzne uczucie, jak i zewnętrzne postępowanie. Czy należy odrzucić uczucia i kierować się jedynie zimną logiką, aby właściwie postępować wobec bliźniego? Czy może raczej wykorzystać te pozytywne uczucia i zaprząc je do służby właściwego postępowania wobec bliźniego? Zdecydowanie lepiej jest je wykorzystać, to ciepłe, serdeczne uczucia, do służby właściwego postępowania wobec bliźniego. Czy Pan Jezus kierował się jedynie zimną logiką w swoich relacjach z ludźmi? Czy raczej pozwalał na to, aby Jego miłość wobec ludzi znajdowała wyraz w Jego postępowaniu? Kilka przykładów. Marek 6:34. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Mateusza 14:14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Mateusza 15:32. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść. A ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Biblia wielokrotnie mówi o tym, że Jezus ulitował się nad ludźmi i wskutek tego coś dla nich uczynił. Czyli robił to z miłości dla nich. Nie było w tym zimnej kalkulacji. W pewien sabat Jezus zobaczył cierpiącą, chorą kobietę. I czytamy w Ewangelii Łukasza 13:11, a oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Czy wyobrażamy sobie, żeby Jezus w tej sytuacji zimno wykalkulował, że ponieważ był to sabat, to nie powinno się tej kobiecie pomagać? Czy kalkulował w ten sposób? Jezus nie kierował się zimną kalkulacją. Czytamy potem, a Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Wiele podobnych przykładów świadczy o tym, że Jezus objawiał miłość Bożą w taki sposób, że Jego serdeczne i ciepłe uczucia wobec ludzi znajdowały odzwierciedlenie w Jego postępowaniu wobec tych ludzi. Czyli wielokrotnie czytamy, że Jezus ulitował się, użalił się, a potem coś dla tych ludzi uczynił. Czy tak było? Tak było. Czyli miłość, jaką reprezentował Jezus, to serdeczne uczucie sympatii, a jednocześnie postępowanie nacechowane życzliwością. To zarówno uczucie, jak i postępowanie. To zarówno wewnętrzne uczucie, jak i zewnętrzne postępowanie. Czy patrząc na życie Pana Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, że miłość to nie uczucie, tylko postępowanie? Przykład z Łukasza, 19, rozdział 41 i 42 werset. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Czy są to słowa kogoś, kto kieruje się zimną kalkulacją? Czy są to słowa kogoś, kto wierzy, że miłość to nie uczucie, tylko postępowanie? Kiedy czytamy, jak później Jezus wypowiada te bolesne słowa o Jerozolimie, czy są to słowa kogoś, kto wierzy, że miłość to nie uczucie, tylko postępowanie? Mateusz 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Czyż nie są to raczej słowa rozpaczy, smutku i żalu? Słowa wychodzące z rozdartego serca Jezusa, który był gotowy uratować swój lud, ale oni go nie rozpoznali. Kiedy czytamy słowa apostoła Pawła, czy możemy powiedzieć, że miłość to nie uczucie, tylko postępowanie? Przykład z 2 Koryntian 2:4. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez. Nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Czy są to słowa kogoś, kto kieruje się zimną kalkulacją? Wniosek może być tylko jeden. Miłość, o której mówi Biblia, to serdeczne uczucie sympatii, a jednocześnie postępowanie nacechowane życzliwością. Miłość to nie tylko uczucie. Miłość to nie jest tylko postępowanie. Miłość to zarówno uczucie, jak i postępowanie. To zarówno wewnętrzne uczucie, jak i zewnętrzne postępowanie. Znajdujemy więc kolejne potwierdzenie na to, że miłość to coś wewnątrz nas, co powinno przejawiać się na zewnątrz. To uczucie przejawiające się w postępowaniu. To postawa serca przejawiająca się w wypełnianiu przykazań Bożych. No a co, jeżeli miłość jest niedoskonała? czy należy ją uzewnętrznić. Co zrobić, jeżeli widzimy, że nasze wewnętrzne uczucia nie są takie ciepłe i serdeczne, jakie byśmy chcieli? Co zrobić, jeżeli widzimy, że nasze uczucie sympatii nie jest ciepłe, tylko lepiej? Czy należy taką miłość uzewnętrzniać? A może lepiej nie uzewnętrzniać czegoś, co nie jest doskonałe? Paweł mówi do Tymoteusza, który był jego najbardziej umiłowanym uczniem, takie słowa. 2 Tymoteusza 3,10 mówi tak do niego. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Tymoteusz patrzy na Pawła i jego postępowanie i jako uczeń naśladuje go. Jako uczeń poszedł za jego nauką, za jego sposobem życia, za jego wiarą, za jego miłością. Wniosek? Miłość oraz postępowanie w miłości to coś, czego Tymoteusz uczy się od Pawła. Patrzy na niego, naśladuje go i w ten sposób się uczy. Czyli miłość to jest coś, czego się uczymy. Halleluja. To jest coś, czego trzeba się uczyć. Miłość nie jest poza tym czymś statecznym, czymś stałym. Do zborów Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan, 1:3 Paweł mówi: powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Wiara wasza wzrasta, a miłość pomnaża się. Halleluja. Czy nie jest to coś, co jest zawsze takie samo? Coś, co jest dzisiaj, nie musi być takie samo jutro. I kto nam tym pomaga? Dzięki komu miłość się pomnaża? Posłuchajcie, co mówi autor do listu Hebrajczyków, 10:24. Mówi: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. To wierzący nawzajem zachęcają się do okazywania miłości w dobrych uczynkach. Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Społeczność chrześcijan jest miejscem, właśnie ta społeczność chrześcijan jest miejscem, gdzie należy ćwiczyć okazywanie miłości. Gdzie ludzie ćwiczą okazywanie miłości. W jaki sposób? Na przykład, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Poza tym miłość jest czymś, o co prosimy Boga. Miłość jest czymś, o co prosimy Boga i otrzymujemy. Posłuchajmy z 1 Tesaloniczan 3:12. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Miłością, jaką i my dla was żywimy. Zobaczcie. Niech Pan napełni was obficie miłością do siebie nawzajem. To jest coś, co czyni Bóg. A więc jeżeli człowiek tej miłości nie ma, to ta miłość jest w sercu Boga. Wnioski. Miłość należy okazywać, nawet jeżeli jest mała i niedoskonała. W ten sposób, a szczególnie poprzez wzajemne okazywanie miłości, ta miłość będzie się, co robić? Pomnażać. Miłości trzeba się uczyć tak samo, jak trzeba się uczyć wypełniania przykazań. Zwyczajnie trzeba się uczyć. Jeżeli człowiek się czegoś nie uczył, to prawdopodobnie tego nie umie. Tymoteusz uczył się postępowania w miłości od My też powinniśmy się tego uczyć. Bóg odpowiada na modlitwę i napełni nas miłością do siebie nawzajem. Jednakże miłość to nie może być tylko wewnętrzne uczucie. To wewnętrzne uczucie trzeba uzewnętrznić poprzez postępowanie. Miłość, jaką reprezentował Jezus, jaką Bóg wlewa do naszych serc, to, jeszcze raz powiem, serdeczne uczucie sympatii, a jednocześnie postępowanie nacechowane życzliwością. To zarówno uczucie, jak i postępowanie. To zarówno wewnętrzne uczucie, jak i zewnętrzne postępowanie. To wewnętrzne pragnienie serca, aby wypełniać przykazania Boże. Ponieważ Boża miłość w nas sprawia, że wypełniamy Jego przykazania, czyli wypełniamy zakon, co jest cechą charakterystyczną nowego przymierza. Bóg mówi o tym w Księdze Ezechiela w 36 rozdziale, w wersecie 27, 36, 27. Mówi, mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Halleluja! Tak! Człowiek zrodzony przez Ducha Bożego będzie mieć pragnienie, aby przestrzegać przykazania Boże i wykonywać Jego słowo.
Amen!
I o tym samym mówi apostoł Jan. 1 Jana 5,3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań czyich? Jego. A przykazania Jego jakie nie są? Nie są uciążliwe, Jan mówi. A skąd Jan wiedział, że przykazania Jego nie są uciążliwe? Mało tego.
Sam Jezus mu to udzielał. Przez
amen!
Uzdalniał do miłowania.
Tak jest. Halleluja.
Jezus przymierzył tego ducha.
Amen.
Wypisał na sercu i
tak.
To łaska.
Amen. Tak.
Będziesz to robić.
Tak. Zobaczcie, Jezus mówi, aby się uczyć przestrzegania przykazań Bożych od Niego samego. Jezus mówi do uczniów w ten sposób. Mateusza 11, 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli wasza dusza nie będzie taka rozdygotana, rozchwiana. Nie będzie taka nieszczęśliwa. Dlaczego? Bo weźmiecie na siebie moje jarzmo. To określenie weź na siebie moje jarzmo było powszechnie stosowane w czasach Jezusa przez rabinów. Oznacza to sposób, w jaki rabin przestrzega przykazań Bożych. Czyli uczniowie rabina, którzy przyjmowali jarzmo rabina, po prostu naśladowali go w tym, jak on przestrzegał Torę, jak on przestrzegał przykazań. A więc Jezus w ten sposób mówi do swoich uczniów, aby patrzyli na Niego i naśladowali Go w tym, jak On sam przestrzega przykazania i aby naśladowali Go i czynili podobnie. Ale Jezus jednakże powiedział tutaj nie tylko to, aby wzięli Jego jarzmo. Lecz zobaczmy, powiedział jeszcze, z jakim nastawieniem trzeba nosić to jarzmo. Czyli z jakim nastawieniem trzeba wypełniać przykazania Boże. Mówi, jestem cichy i pokornego serca. Jestem cichy i pokornego serca. I z takim nastawieniem trzeba nosić jarzmo Boże. Czyli z takim nastawieniem trzeba wypełniać przykazania Boże. Jezus mówi, uczcie się ode mnie, jak ja to robię. Czyli jeżeli chcemy żyć i postępować w miłości, to powinniśmy się uczyć od Jezusa. Apostoł Paweł w swoim hymnie o miłości, którego wersety rozważamy już od dawna, czyli 1 Koryntian 13 rozdział, też nas uczy, jak postępować w miłości. I jego słowa są na pewno dla nas źródłem inspiracji. Czyż nie są? Na pewno są. Czyli tak, wiemy na pewno, że miłość to zarówno gorące pragnienie dobra, jak i czynienie dobra. To zarówno wewnętrzne uczucie, jak i zewnętrzny wysiłek i trud. A zatem rozumiemy, że aby okazywać miłość, trzeba się też napracować. Rozumiemy to? Doskonale rozumiemy. Żeby okazywać miłość, trzeba się też napracować. A więc nigdy nie narzekaj na to, że brakuje ci miłości. Nigdy nie użalaj się nad sobą, że nie czujesz miłości. Zamiast tego szczerze proś Boga o to, aby wypełnił twoje serce miłością. a potem zwyczajnie weź się do roboty. I okazuj tę miłość Bogu i innym ludziom poprzez postępowanie zgodne ze Słowem Bożym. Bóg zawsze odpowiada na modlitwę, która jest zgodna z Jego wolą. Zgadza się? Na pewno odpowiada. Jego wolą jest, aby nasze serca były napełnione Jego miłością. Amen. A więc jeżeli będziemy taką modlitwę do Niego zanosić ze szczerego serca i żarliwą modlitwę, na pewno na tę modlitwę odpowie. Tylko powstaje pytanie, co potem zrobisz tą miłością, którą Bóg wleje do twojego serca? Będziesz się cieszyć, że ją masz, że ją wewnętrznie odczuwasz i nic z tym więcej nie zrobisz, czy raczej będziesz szukać możliwości i sposobów, aby to okazać? Okazać Bogu, okazać najbliższej rodzinie, okazać braciom i siostrom w Chrystusie, okazać ludziom niewierzącym w Jezusa. I tak dalej, i tak dalej. A więc nigdy nie użalaj się nad sobą, że nie czujesz miłości, tylko proś Boga o miłość, a potem zwyczajnie weź się do roboty i usługuj ludziom, a Bóg dostrzeże twoje starania i twój trud miłości. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i o trudzie miłości, jaki okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście i służycie świętym. To jest Hebrajczyków 6, rozdział, werset 10. Amen. Paweł. Czyli miejmy absolutną pewność, że miłość agape, o której mówi Biblia, to jest stan serca z jednej strony, który przejawia się na zewnątrz poprzez nasze postępowanie. Halleluja. I o to się modlmy, żebyśmy mieli taki stan serca i o to się modlmy i zabiegajmy o to, żebyśmy umieli właściwie postępować. I wtedy będziemy wypełniali zakon. Czyli będziemy wypełniać przykazania Boże.